Iwona Mazurek-Orłowska przy mikrofonie. Naszym dzisiejszym gościem jest Małgorzata Jacyna-Witt, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Senatu z okręgu nr 97 obejmującego Szczecin i powiat Policki, a także przewodnicząca Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu. Jednocześnie radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, także i przewodnicząca klubu radnych.
Dość dużo tego jest, ale myślę, że zaczniemy od przemysłu stoczniowego, który wywołuje tu na Pomorzu Zachodnim dość dużo emocji. Proszę powiedzieć, dlaczego tak jest?
Właśnie jesteśmy w tej chwili w okolicy Kongresu Morskiego. Ten kongres odbywa się w Szczecinie. Jest poświęcony branży także stoczniowej, bo wiemy dobrze, że ta branża stoczniowa jest dla nas szalenie ważna. Tutaj w Szczecinie szczególnie, gdzie zlikwidowano stocznie w 2007 roku i od tego 2007 roku najpierw borykaliśmy się z tym, że tę stocznię nie dość, że zlikwidowano, to jeszcze ją zniszczono zupełnie, czyli wycięto całe urządzenia i wywieziono stąd jako złom. Następnie, kiedy zaczęliśmy odbudowywać tę stocznię, no to niestety, ale spotkaliśmy się ze straszną krytyką i wręcz taką, powiedziałabym, hejtem ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, którzy zaczęli udowadniać, że w zasadzie to nie ma sensu odbudowywać przemysłu stoczniowego tutaj w Szczecinie. Więc to wszystko musimy pokonać. Musimy też pokonać kwestię dotyczącą pomocy publicznej, bo wiemy dobrze, że nie możemy sobie wziąć tak pieniędzy z państwa i sfinansować na przykład odnowienie całego ciągu technologicznego produkcji statków, tylko niestety, ale te pieniądze musimy wypracować, a na czym można wypracować, skoro zniszczono całą infrastrukturę stoczniową. To są wielkie wyzwania przed stoczniami szczecińskimi, przede wszystkim przed Stocznią Szczecińską, ale także przed Morską Stocznią Remontową Gryfia. I to na pewno będziemy robić w przyszłej kadencji zarówno parlamentarnej, jak i tutaj samorządowej w Szczecinie. Będziemy bronić przemysłu stoczniowego i rozwijać przemysł stoczniowy.
Kwestia przemysłu stoczniowego, jak już powiedzieliśmy, wywołuje wiele emocji, a także komentarzy, zwłaszcza ze strony opozycji. Głos w tej sprawie zabrał również pełnomocnik Marszałka Województwa do spraw Gospodarki Morskiej, pan Rafał Zachorski, który odniósł się do sklejonego taśmą i pomalowanego kadłuba lodołamacza odbieranego ostatnio przez ministra Grubarczyka. Czy to propaganda, czy element kampanii wyborczej? Pada takie pytanie.
Ja się obawiam, że to jest raczej długoplanowa polityka Platformy Obywatelskiej, która chce zdyskredytować działanie Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi właśnie o odbudowę przemysłu stoczniowego. Pan Rafał Zachorski, ja przepraszam, ale użyję takiego kolokwialnego określenia, za przeproszeniem pełnomocnik pana marszałka, czyli człowiek, który wynajęty jest przez marszałka za 6,5 tysiąca złotych miesięcznie do hejtowania wszelkich działań na terenie stoczni. Pan Zachorski hejtuje wszystko, co się w Szczecinie robi, czyli jeżeli się produkuje statki, jeżeli produkuje się kadłuby, jeżeli zmienia się zarządy w stoczni, jeżeli następuje konsolidacja albo rozdzielenie, to wszystko jest to hejtowane przez Zachorskiego, powtarzam, za 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bo co jest istotne. Poza tym Zachorski nie wypracował dla marszałka żadnego wiarygodnego dokumentu, na podstawie którego pan marszałek Olgierd Geblewicz mógłby się wypowiadać na temat przemysłu stoczniowego w Szczecinie.
Zapowiadała pani również przeciwko panu Zachorskiemu pozew po tym, jak mówiła pani o tym, że psuje dobre imię stoczni i w ogóle branży morskiej. Co w tym temacie się wydarzyło?
Ten pozew jest przygotowany, natomiast w tej chwili już dalsze działania musi podejmować pan prezes Stoczni Szczecińskiej, pan Marek Opowicz. Jestem z nim w stałym kontakcie jako przewodnicząca Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej i myślę, że ten pozew w najbliższym czasie zostanie złożony lub nawet już został złożony, ale na pewno będziemy bronić dobrego imienia stoczni, zarówno Stoczni Szczecińskiej, jak i Stoczni Remontowej Gryfia, bo nie może być tak, że politycy podważają zaufanie do szczecińskich przedsiębiorstw. To są porządne szczecińskie przedsiębiorstwa. Ja rozmawiałam właśnie na Kongresie Morskim z przedstawicielami Gdańska i pytałam ich, czy tam politycy też kwestionują różnego rodzaju oświadczenia dotyczące czy to stoczni Naupta, czy to stoczni Klista, czy innych stoczni w Gdańsku, czy Gdyni. Powiedziano mi, że nie, tam żaden polityk nie śmiałby podważać zaufania do firm tam funkcjonujących, a nasi śmią, za przeproszeniem. W związku z tym to jest absolutnie nie do przyjęcia i będziemy bardzo zdecydowanie się przeciwstawiać takim działaniom.
Chciałabym powrócić teraz na Pomorze Zachodnie, bo to miejsce, gdzie jest, można powiedzieć, bastion Platformy Obywatelskiej. W jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość chciałoby przekonać wyborców do tego, aby oddać głos na kandydatów z partii rządzącej?
A myślę, że przede wszystkim to jest kwestia wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości. My startowaliśmy 4 lata temu do wyborów parlamentarnych z określonym programem i ten program został zrealizowany. To był program przede wszystkim ochrony rodzin, czyli 500+, bardzo dobry program, uważam. To jest program, który przeciwstawiał się przede wszystkim takiej autentycznej biedzie na terenach chociażby popegeerowskich, ale także wspierał tę tak zwaną średnią klasę po to, aby te dzieciaki mogły być odpowiednio kształcone, wyposażone w odpowiednie materiały, chociażby do szkoły, ale nie tylko, do uprawiania różnego rodzaju hobby, albo żeby po prostu dzieci mogły spędzać fajnie wakacje za te pieniądze z 500+. To jest bardzo ważne dla naszych polskich rodzin, ale poza tym też inne programy dotyczące chociażby obniżenia podatku PIT z 18 do 17%. To jest kwestia zdjęcia podatku w ogóle dla młodych ludzi do 26 roku podatku dochodowego, więc my naprawdę mamy te programy i my je realizujemy. Natomiast to, co widzimy w Platformie Obywatelskiej, to nawet sam pan przewodniczący Grzegorz Schetyna nie zna swojego programu, bo ostatnio zapytany o swój sześciopak nie potrafił wymienić punktów poszczególnych. Najciekawsze to było, że trzeci punkt to smog, zgodnie z tym, co powiedział Grzegorz Schetyna, więc po prostu jesteśmy wiarygodni i tą wiarygodnością próbujemy przekonać wyborców. Oczywiście nasz region jest bardzo trudny dla Prawa i Sprawiedliwości. Też nie bardzo rozumiemy dlaczego, bo wszystko to, co robimy tutaj, to nigdy dotąd nie było takiego spiętrzenia ani inwestycji, ani działań rządu na ten teren, jak jest w tej chwili. To, że robimy tor, pogłębienie toru wodnego, to, że robimy zachodnie obejście Szczecina, to, że kończymy drogę do Stargardu, no przecież tych inicjatyw, tego działania inwestycyjnego jest mnóstwo. Plus to, że po prostu lepiej żyjemy. Widać, że my lepiej żyjemy i że ludzie się z tego cieszą. Więc dla mnie to jest logiczne, że startujemy z dobrym programem.
W jaki sposób ocenia pani swoje szanse jako kandydatki do Senatu? Bo przypomnijmy, że jest to trzecie podejście.
Tak, ja trzeci raz startuję do Senatu. Będzie bardzo trudno, dlatego że chyba z tego, co wiem, będzie tylko dwoje kandydatów, czyli kandydat Koalicji Obywatelskiej i ja. Po prostu myślę, że to przede wszystkim będzie starcie dwóch osobowości i dwóch innego spojrzenia na politykę i na region. Z jednej strony lekarz, który, nie ukrywajmy, doprowadził do tego, że szpital, którym dowodził, niestety, ale stracił swoją siłę finansową i musiał zostać przyłączony do innego szpitala. Zbankrutował, jednym słowem mówiąc. To jest pierwsza sprawa. Podkreślam też, że pan doktor, który powinien jednak leczyć, bo lekarze są od tego, żeby leczyć. Nie zapominajmy o tym, że mamy brak ciągle tych lekarzy. I z drugiej strony ja, czyli przedsiębiorca, osoba, która od 30 lat prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, jednocześnie samorządowiec też od 17 lat, osoba absolutnie zaangażowana w działalność publiczną tutaj w naszym regionie, więc zobaczymy, jak wybiorą wyborcy. Jest to, powtarzam, trudny okręg, bo to jest Szczecin i powiat policki, ale będę walczyć.
Mówiliśmy o tym, że jest pani również radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Patrząc z tego punktu, proszę powiedzieć, jakie są najpilniejsze potrzeby tego regionu?
Myślę, że szalenie istotna jest kwestia dróg. Tych dróg wojewódzkich, powiatowych, ale także dróg krajowych. Obejście zachodnie Szczecina to jest szalenie istotna sprawa nie tylko dla samych Szczecinian, ale dla tych wszystkich, którzy potrzebują dobrego dotarcia nad morze i to tego nie tylko turystycznego, ale także gospodarczego. Potrzebujemy ogromnego wsparcia, jeśli chodzi o rolnictwo. To jest szalenie istotna sprawa. Musimy wynegocjować dobre warunki w Unii Europejskiej w następnym okresie projektowania, bo nasze rolnictwo potrzebuje wsparcia, a tutaj szczególnie na Pomorzu Zachodnim, bo tutaj to jest szczególne rolnictwo. To są gospodarstwa wielkoobszarowe, które potrzebują dofinansowania do poszczególnych działań, ale w razie na przykład suszy, tak jak mamy w tej chwili z tym do czynienia, potrzebują także rekompensat. I to rząd Prawa i Sprawiedliwości w momencie, kiedy wygramy te wybory, będzie w dalszym ciągu w stanie tym rolnikom zapewnić. Wsłuchujemy się w głosy samorządowców z całego regionu. Słuchamy, czego potrzebują poszczególne gminy, poszczególne powiaty. I tutaj na przykład kwestia połączeń komunikacyjnych pomiędzy mniejszymi miejscowościami. Ja będę na pewno występowała do pana marszałka, czy ma zamiar wspierać tę inicjatywę rządu, która w tej chwili została realizowana. realizowana, czyli dofinansowanie przewozów autobusowych. Myślę, że można wygenerować z budżetu województwa część środków właśnie po to, żeby dofinansować także te przejazdy autobusowe dla mniejszych miejscowości.
Wiele działań rządu zrzuca część odpowiedzialności, czy przekazuje część odpowiedzialności za realizację tej polityki do samorządów. To, co pani powiedziała, przywracamy połączenia lokalne, ale jakim kosztem i czy województwo na to stać?
Myślę, że przede wszystkim to jest kwestia działań powiatów, bo pomiędzy powiatami te połączenia powinny być robione, pomiędzy gminami, następnie pomiędzy powiatami, ale w ramach województwa. Czy samorządy na to stać? Ależ tak. Dlatego, że to są te wszystkie pieniądze, które są, czy to w samorządzie, czy to są w rządzie, to są z jednej puli naszych podatków. Teraz część pieniędzy z budżetu państwa przekazywany jest do samorządu. Dodajmy coraz więcej. Więc jeżeli zarabiamy coraz więcej pieniędzy, a udział samorządu w tej chwili, na przykład samorządu gminnego, miejskiego, w budżecie państwa to jest prawie 40% i cały czas nasze dochody rosną, rosną też podatki, które płacimy, więc samorządy mają coraz więcej pieniędzy. I patrząc na to, ja dziwię się, bo mając coraz więcej pieniędzy, coraz bardziej płaczą, że tych pieniędzy nie mają. Wiemy dobrze, że samorządy bardzo często przeznaczają pieniądze na tak zwane fajerwerki, czyli na rzeczy, które są mało efektywne dla mieszkańców. I teraz patrząc na to, to, co robi rząd, czyli na to, że oddaje jakby część pieniędzy tych podatków, no bo skąd ma rząd pieniądze? Ma z podatków. Rząd oddaje część pieniędzy swoim mieszkańcom w postaci na przykład 500+, no to dokładnie tak samo powinny postępować samorządy i na przykład bardzo mocno finansować oświatę. To jest szalenie istotne, bo z jednej strony oświata jest finansowana z budżetu państwa tak zwaną subwencją, ale w samej definicji subwencji jest, że jest to dopłata do finansowania oświaty, a oświata jest podstawowym zadaniem gminy oraz powiatu. I tutaj pieniądze, które są coraz bardziej wzrastające w budżetach miast i powiatów, winny być przeznaczane właśnie w tej chwili już na ludzi. My już mamy te muzea, te opery, te filharmonie, to wszystko my już mamy. W tej chwili zacznijmy inwestować w ludzi, bo to jest bardzo istotne dla naszego społeczeństwa. Jak my będziemy bogaci jako społeczeństwo, jak będziemy bogaci nie tylko finansowo, ale także w doświadczenia, w wiedzę, w naukę, to wtedy będziemy budować bogate społeczeństwo.
Podsumowując naszą rozmowę, zapytam, na ile mandatów Prawo i Sprawiedliwość liczy tu na Pomorzu Zachodnim?
Liczymy na 6 mandatów do Sejmu i na 1 mandat do Senatu. Myślę, że to jest takie niewygórowane marzenie i myślę, że ci parlamentarzyści, którzy zdobędą te mandaty, na pewno będą działać na rzecz naszego regionu i to zarówno miast, jak i miasteczek, jak i wsi, bo wszyscy są dla nas równie ważni.
To jaka w takim razie powinna być Polska jutra, Polska po 13 października?
Polska jutra powinna być bezpieczna, bogata, sięgająca już po takie dochody, jakie są w tej chwili w starych krajach Unii Europejskiej. Powinniśmy się rozwijać i być przede wszystkim państwem, które jest doceniane i konkurencyjne w ramach zarówno Europy, jak i całego świata.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie Państwu i do widzenia.
Naszym gościem była Małgorzata Jacyna-Witt, kandydatka do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości z okręgu obejmującego Szczecin i powiat policki.